Dobrze, więc witamy was w 69. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj niestety nie ma z nami Bizona, nie ma z nami Bladego, a Abaddon, z którym próbowałem wcześniej nagrywać ten podcast, no cóż, nie wyszło nam to nagranie i Abaddon jest bardzo smutny, jednakże nie mógł z nami tutaj uczestniczyć, bo jego połączenie internetowe po prostu nie wyrabia. Tak więc dzisiejszy odcinek nagrywamy 28 sierpnia, witam się z wami Odin
oraz Klein.
Dobrze, jakie mamy dzisiaj tematy? Po pierwsze podzielimy się z wami, to znaczy ja się dokładnie podzielę, wrażeniami z gry The Saboteur. Następnie powiemy co nieco o The Silent Hill HD Collection. Następnie Dragon Age 3, potem Skyrim. Później powiemy co nieco o tym, jakie oceny dostaje Driver San Francisco. Później nowy XCOM, następnie obiecany Battle Log vs Call of Duty Elite, a na sam koniec Far Cry 3. Tak więc zapraszamy do słuchania. Dobrze, więc zaczynamy od naszego pierwszego tematu, czyli The Saboteur. Czy Klein grał w The Saboteur?
Nie grałem w The Saboteur.
Ale czy gra ci się podoba?
Tak, poza paru obłędami.
No właśnie, kiedy po raz pierwszy ja miałem styczność z The Saboteur, a było to właśnie dzięki Blademu i Cialnemu, szczerze powiedziawszy, taki obowiązek recenzencki wmusił we mnie, żeby prędzej czy później nagrać jakieś sprostowanie, czy też jakiś dodatek do tego, co było wcześniej powiedziane na temat tej gry, odnośnie tych negatywnych stron, bo ta gra ma te negatywne strony, to nie jest tak, że ona jest cała zła. Ale mimo wszystko te techniczne problemy, z którymi się spotykasz grając w tą grę, no ktoś musi o nich powiedzieć. Więc zacznijmy od tego, że ja sobie wziąłem kartkę kiedyś podczas grania w The Saboteur i przy takim dłuższym posiedzeniu zacząłem spisywać rzeczy, które mnie denerwują. I zaczniemy od takich prostych, na przykład jak problemy z wczytywaniem się lokacji. Na czym to polega? Otóż, siedząc sobie na dachu i patrząc na to całe środowisko, po którym się poruszamy, na ten cały piękny Paryż w czerni i bieli, czy też w kolorze, prędzej czy później zobaczymy granice nazistowskiej okupacji. Te granice to mogą być sekcje zaporowe, buforowe, tak czy inaczej stoją tam naziści, nie przepuszczają nas. Co jest za tymi sekcjami? Bóg jeden raczy wiedzieć, dlatego że nie ma tam nic, nie ma tam ludzi, nie ma tam samochodów, budynki wyglądają dziwnie. Nie wiadomo, czarna mgła. Psuje to trochę klimat, naprawdę, psuje to trochę klimat, szczególnie biorąc pod uwagę, że ty jesteś wręcz zobligowany do tego, żeby do pewnych lokacji dostawać się po dachach, więc prędzej czy później dostaniesz się na jakąś wysoką kondygnację i z góry będziesz oglądał te całe piękne miasto, no i co? No i właśnie zobaczysz te puste przestrzenie, które wyglądają tak, jakby tam było, nie wiem, miasto duchów. Pytanie dlaczego, skąd, po co? Nie wiadomo. Co następnie sobie powiedziałem? Tekstury, które wskakują przed naszymi oczami, bo ja tutaj nie mówię o tym, że kwiatki wyskakują podczas jazdy na polanach przed Paryżem, bo no, to jest śmieszne, to owszem jest śmieszne, ale nie przeszkadza aż tak bardzo. Bardziej tutaj mówię o czymś takim, jak dojechanie w miejsce, które jest zaznaczone na mapie, błądzenie po nim przez jakieś 5 minut, aż w pewnym momencie, w magiczny sposób pojawia się tam dom. No, how can I get? Naprawdę. To jest tak antyklimatyczne, bo Saboteur buduje piękny klimat, naprawdę. I można się z tą grą zżyć. Ale to, co się dzieje czasami, jeśli chodzi o techniczne zaplecze tej gry, to jest po prostu mindfuck totalny. Kiedy mi po raz pierwszy zdarzyło się coś takiego, jak pojawienie się domu na moich oczach, to naprawdę przypomniały mi się słodkie czasy Bad Company, kiedy czołgi znikały, tak pff, nie ma czołgu. Więc... Druga sprawa, która też mi bardzo przeszkadzała, pomijając kwestię tekstur, to źle wyglądające niebo w przejściu czerni i bieli, bo ty grałeś w The Saboteur, nie grałeś, tak? Ale widziałeś gameplaye.
Tak, widziałem.
I widziałeś tą czerń i biel, która tam symbolizuje tą okupację.
Tak, ogólnie ładnie to się prezentuje, gdy wchodzimy na teren okupowany lub w strefę zabronioną.
Jasne, no i właśnie to się ładnie prezentuje, ale całe to wrażenie może zniszczyć niebo. Nie wiem, dlaczego ktoś nie zrobił płynnego przejścia, ale kiedy patrzymy na niebo, to niebo, które znajduje się po tej granicy, która jest już okupowana, oddziela się tak jakby tasakiem od tego normalnego nieba. I nie wiem dlaczego. Jak samo przejście, kiedy poruszamy się po lokacji z trybu kolorowego do trybu czerni i bieli, jest bardzo płynne i powiem szczerze, że często nawet niezauważalne dla ciebie, kiedy poruszasz się normalnie, kiedy na przykład jedziesz samochodem i wjeżdżasz w ten teren okupowany, to nie widzisz tej zmiany, bo ona jest tak dystyngowana, tak przyjemna, klimatyczna, że nawet się nie patrzy na to, gdzie ona się zaczyna, a gdzie się kończy. Natomiast niebo wyraźnie odcina się i to akurat nie jest miłe. Ktoś nad tym powinien posiedzieć, ktoś to powinien zmienić. Dobrze, no. Więc dalej. Przybliżanie za pomocą lunety snajperskiej ukazuje, że elementy, które są dalej, zanikają. Na przykład samochody, blokady, konstrukcje. O właśnie, to sobie też zapisałem na mojej trusty kartka. I na czym to polega? Otóż jak z daleka nie widzimy czegoś, tak, używając lunety snajperskiej jesteśmy w stanie dostrzec rzeczy, które magicznie pojawiają się przed naszymi oczami, a przesuwając ją troszeczkę w lewo lub w prawo, znowu powodując, że znikają. Dlaczego? Nie wiem. Naprawdę nie wiem.
Dlaczego?
Dlaczego? Okej, pozostają uproszczone konstrukcje, to też sobie dopisałem. Polega to mniej więcej na tym, że z daleka taka wieża strażnica wygląda jak kawałek klocka z drugim klockiem. I to jest właściwie tyle, jeśli chodzi
dobrze
o konstrukcję. Dokładnie. Architektonicznie to jest naprawdę straszne. To jest dramat. Tutaj już to o tym już mówiłem, ale tutaj mam napisane: blokady potrafią zamknąć nas na ulicy, gdy doładują się w połowie, kurwa. Dokładnie tak jest właśnie, kiedy jedziemy sobie bardzo prędko, uciekamy przed nazistowskimi siłami, które nas gonią, strzelają. To może się tak zdarzyć, że nagle blokada pojawi się tak i nas zamknie. I to też jest takie antyklimatyczne, mocno antyklimatyczne, psuje tą imersję. No nie wiem, no mi się akurat to nie podoba, ja chciałem na to zwrócić uwagę. To występuje, każdy, kto kupuje Saboteur, musi się z tym liczyć. Następnie, i to jest też bardzo fajny punkt. Ruch oporu, dlatego że ruch oporu w tej grze to są siły, o których Blady mówił, iż bardzo często angażuje je do walki po to, żeby mu pomagały w trakcie grania. Ja pomyślałem, że zrobię bardzo podobnie. Rozwinąłem ten ruch oporu na 4. poziom. Nie wiem, czy da się wyżej, dlatego że aktualnie w sklepie nie jestem w stanie. Rozwinąłem ich na 4. poziom. Jest ich 4. Mają na 4. poziomie rozwinięte kamizelki oraz broń. I co napisałem? Ruch oporu, który w niczym nam nie pomaga. 4. poziom ulepszenia zmienia 20 sekund na 30 sekund, kiedy ruch oporu w ogóle żyje i w coś strzela. Sytuacja po prostu wyjęta z życia. Wzywam ruch oporu na jednej z misji, gdzie muszę sabotować jakąś wieżę. I co się dzieje? Pojawia się ruch oporu. W ich pięknym samochodzie podjeżdżają. Tak szybko, naprawdę, przejeżdżają przez szlaban. Wpierdzielają się do bazy. I jeden nazista, stojący za karabinem, zaczyna do nich strzelać, zabija ich wszystkich, oni jeszcze nie wyszli z samochodu. I Odin czeka 30 sekund na zrespienie się po raz kolejny i możliwość wezwania tego ruchu oporu. No na co ten ruch oporu jest w takim wypadku? Już nie mówię o sytuacjach, w których ruch oporu się potrafi zaciąć na czymś i no i stoją. I trzeba w nich wbiec, potrącić ich, żeby się ruszyli. Tak.
No i tutaj wchodzi też kolejna wada The Saboteur. Jeżeli ludzie z ruchu oporu giną w 5 sekund, twoja postać, którą sterujesz, jest nieśmiertelna. No, oglądałem na jednym z gameplay, jak strzelali do ciebie ze sztucerów, z karabinów maszynowych. Za cholerę nie mógł zdechnąć.
Powiem ci, że mi się raz zdarzyło w tej grze zginąć na najwyższym poziomie trudności, a eksploatowałem możliwość strzelania w te blipy, w te sterowce u góry, żeby zdobywać kontrabandę, dlatego że to jest waluta w tej grze. I żeby kupować wszystkie rzeczy, czy te upgrade'y dla ruchu oporu, musisz mieć tą kontrabandę. A jak się ją najłatwiej zdobywa? Wchodzi się na wieżę, na której jest działo przeciwlotnicze i po prostu zaczyna się strzelać do tych sterowców. Już nie mówię o samym fakcie, że wystarczy zrobić 360 stopni tym działem i nowy sterowiec pojawia się na niebie po prostu tak. Nie wiadomo kiedy. On po prostu jest. Zawsze jest jeden. Jedna sztuka na niebie zawsze się znajduje w twoim zasięgu. Jeśli strzelisz w ten jeden i on zaczyna się zawalać, już wystarczy, że się obejrzysz, w którą stronę będzie następny. How can I get? Nie wiem. Tak więc tyle, jeśli chodzi o mnie. The Saboteur to jest dobra gra. Każdy, kto kupuje The Saboteur, robi dobrze. Mimo wszystko, tak jak mówiłem, ten recenzencki obowiązek narzuca na mnie, żeby powiedzieć jednak o wadach tej gry. W The Saboteur gra mi się naprawdę bardzo przyjemnie. Jest dużo rzeczy, które można robić w tej grze. Ona daje naprawdę sporo przyjemności. Ale mimo wszystko każdy powinien wiedzieć, że posiada też wady.
Następnym naszym tematem jest Silent Hill edycja HD. Odin, słyszałem, że ty bardzo lubisz Silent Hilla. Ja niestety nie miałem okazji w niego zagrać, pograć, więc może ty się wypowiesz.
Jasne, więc mamy edycję Silent Hill HD. Po pierwsze, nazywa się to kolekcją. Z czego składa się kolekcja? Otóż z dwóch gier. Niech mnie ktoś zapyta, dlaczego kolekcja i dlaczego tylko dwie gry?
Równie dlaczego dobrze... kolekcja? I dlaczego tylko dwie gry?
Ale równie dobrze mógłbyś to nazwać Megapaką i powiedzieć, w Megapace znajdują się tylko dwie gry. Wiesz, to jest... wiesz, how can I get? Ja się bardzo cieszę, że wychodzi taka edycja HD, bo uważam, że dwójka na pewno na nią zasługuje. Wydaje mi się jednakże, że Silent Hill 3, którego ukończyłem kilka razy, niech mnie nikt nie pyta dlaczego, po prostu ukończyłem go kilka razy, sam koniec gry jest po prostu kiepski i kurwa, to nie zasługuje na HD, naprawdę. Pierwszy Silent Hill zasługuje na HD. Czemu pierwszy Silent Hill nie pojawia się w edycji HD? Ja rozumiem, że koniec pierwszego Silent Hilla, w zależności od tego, jak grałeś, mógł być różny. Mogłeś przybić Jamesem high five z UFO, mógł cię pies gdzieś dopaść, mogłeś oglądać filmik z psem. Mogło się wydarzyć tyle rzeczy, które nie miały związku z fabułą, że rozumiem, że dla pewnych graczy Silent Hill 1 nie wchodzi tak jakby w skład tej całej serii Silent Hill, ale on tak naprawdę nakreślił całe te warunki, w których pojawiają się kolejne części gry. I nie rozumiem, dlaczego jedynka nie wyszła w HD. Nie rozumiem. Wydaje mi się, że trzecia część nie ma wcale takiej złej grafiki. Wydaje mi się, że można ją przeboleć. I no cóż, no przykro mi trochę. Z drugiej strony wydaje mi się, że Konami rzuca się na głęboką wodę. Być może ktoś z naszych słuchaczy, na pewno Bizon, na pewno Blady i też parę innych osób, które są zainteresowane Silent Hillem, słyszało, że Konami będzie angażować nowych ludzi do tych reedycji HD do nagrania dubbingu. To jest niebezpieczne. To jest naprawdę niebezpieczne. To jest pójście na głęboką wodę. Ja słuchałem tego nagrania. Słuchałem paru przykładowych zresztą. Jest źle. Jest naprawdę źle. Jest tak źle, że naprawdę jest super źle. Nawet nie będę tego mówił. Poproszę Akiego, żeby umieścił tutaj przykładowe nagrania. Wręcz podam mu linka. Specjalnie te, których ja słuchałem, żebyście wszyscy odczuli to jarzmo tego idiotyzmu, które wkrada się do tej serii w momencie nagrywania kolejnego dubbingu. Ja wiem, że Silent Hill nie są dobre z tej strony, że ten dubbing tak naprawdę gra tutaj nie pierwszoplanową rolę, ale z drugiej strony, żeby tak psuć serię tylko po to, żeby dodawać teksturki HD, no to sorry. Tak czy inaczej, każdemu, kto nie miał kontaktu z Silent Hillem, polecam. No i chyba będziemy przechodzić dalej.
Dobrze.
Okay. Naszym kolejnym tematem jest Dragon Age. Trzeci!
No!
Prawda? Badon, kiedy jeszcze nagrywaliśmy nasz wcześniejszy podcast, który nam nie wyszedł z racji tego, że było zbyt dużo szumu, chciał się podzielić z nami informacjami na temat Dragon Age'a trzeciego. I z tego, co zapamiętałem, powiedział coś takiego, że twórcy Dragon Age'a trzeciego mówią, że trzecia część będzie zabierała tak jakby z pierwszej i drugiej części wszystkie najlepsze rzeczy i pakowała je do trzeciej. I ja odpowiedziałem na to. Ja odpowiedziałem na to w ten sposób. Czyli co będą tak naprawdę pakować? Bo ani w pierwszej części, ani w drugiej części nie było chyba nic dobrego. Oboje graliśmy w Dragon Age. Ja grałem w pierwszą i drugą część, ty grałeś w drugą. Powiedz mi, dlatego że słuchacze może już wiedzą, co ja myślę o obu Dragon Age'ach. Powiedz mi, co ty znalazłeś dobrego w drugiej części?
Fabułę? Nie. Jedyna chyba dobra rzecz, która tam jest, to możliwość wyboru. Chyba to gdzieś było na początku gry, gdy mogliśmy wybrać, czy dobić rannego rycerza, który nam pomaga podczas walki, nie pamiętam jak ten plan miał na imię, albo poprosić inną postać, żeby to zrobiła za nas. To chyba jest jedyna dobra rzecz w tej grze. Przejdźmy dalej.
O Boże, nie, czekaj, bo w tym temacie można powiedzieć więcej. Dragon Age pierwszy... Zresztą, co mówił też Badon i z czym ja się zgadzam. Dragon Age pierwszy posiadał tą walkę, która była trochę bardziej RPGowa. I każdy, kto grał w jedynkę, rozumie, o co mi chodzi. Nic innego tak naprawdę w Dragon Age pierwszym nie było na tyle dobrego, żeby mówić o tym teraz w kontekście jakiejś rewelacji czy czegoś, co wybijało się ponad inne produkcje. Druga część nie wniosła nic nowego. Nie było tam tak naprawdę żadnych lokacji, które byśmy przemierzali, dlatego, że było ich tylko parę. Można było policzyć to na palcach obu rąk i one się tylko cały czas powtarzały. Dla mnie najbardziej kolokwialne z tego wszystkiego i najbardziej bezczelne jest wykorzystywanie NPC-ów w grze do tego, żeby nawoływały cię do zakupu dodatku. Ja w tym momencie po prostu jebłem salto, dlatego że no sorry, ale jak postać w mieście krzyczy do mnie, kup DLC, wiesz... kurde, how can I get Garamuwa?
A ty mogłaś im odkrzykiwać, jeb się.
Nie, ale wiesz, to ogólnie takich rzeczy raczej się nie powinno robić. I jeśli ja pomyślę o pierwszej i drugiej części, które tak naprawdę nie miały w sobie wiele dobrego, miały pozytywne cechy, owszem, ale to nie były gry, które można by było nazywać jakimiś przedstawicielami serii RPG w ogóle, więc co oni tak naprawdę chcą tam wrzucić, nie mam najmniejszego pojęcia. Życzę im tego, żeby im wyszło, ale naprawdę, biorąc pod uwagę to, co do tej pory pokazał nam Dragon Age, szczególnie druga część. No, więc
nic
przejdźmy dalej.
Pokazał.
A w temacie, skoro już jesteśmy w temacie, to Skyrim. Otóż no. Tak, mamy... tak, mamy informację o Skyrim. Jest tego trochę. To znaczy, tak naprawdę z najciekawszych informacji, o których się dowiadujemy, to fakt, że Pete Hines powiedział, nie wiem, czy też na swoim Twitterze, czy w jednym z wywiadów, powiedział, że rezygnujemy z uszkodzeń broni oraz twojego pancerza. Nie będzie już czegoś takiego w serii. Natomiast będziesz mógł go ulepszać. I to jest wielki zysk dla gracza. Więc teraz przerzućmy to na krytyczne oko moje i twoje. Czy w Morrowindzie pierwszym nie mogłeś ulepszać pancerzy oraz broni?
Nie wiem, ponieważ w niego nie grałem.
Otóż ja powiem, że mogłeś. Mogłeś je enchantować, jak kto woli, i za pomocą kamieni z duszą danego potwora naładować je odpowiednim ładunkiem, a następnie dodać jakiś czar. W porządku, jak na tak starą grę, jaką był Morrowind, to było jak najbardziej okej. Okay. Oblivion? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie chcę wiedzieć. Grałem w Obliviona, skończyłem Obliviona, ale skończyłem Obliviona tylko po to, żeby go skończyć, żeby być po prostu szczerym ze sobą i kiedy mówię o Oblivionie, że to jest beznadziejna gra, żeby rzeczywiście mieć za tym jakieś poparcie, jakąś historię, jakieś fakty, żeby nie mówić tutaj, oglądając jakieś recenzje w internecie tylko. Oblivion jest złą grą. Naprawdę, jest złą grą, nie nadaje się praktycznie do niczego, jeśli chodzi o gracza RPG, który wyrósł na Morrowindzie oraz Falloutach.
Czy ja wiem.
Teraz chcą nam zabrać zniszczenia broni, czyli innymi słowy, broń będzie niezniszczalna, Klein, więc więc tak. czyli mech, tak naprawdę. Ja rozumiem, gdybyśmy mieli psujący się ekwipunek, który moglibyśmy ulepszać. Niemniej, z podobnych newsów ze stajni Bethesdy po raz kolejny Pete Hines mówi, że będziemy mogli brać związki, czy będziemy mogli brać ślub, wchodzić w jakiekolwiek związki z kimkolwiek, z jakimkolwiek NPC-em w świecie Skyrim. Czyli będziemy mogli tak naprawdę wchodzić w związki homoseksualne, heteroseksualne, jak kto woli.
Zawsze o tym marzyłem.
Prawda? Grając w Obliviona, grając w Morrowinda, no po prostu bardzo mi tego brakowało. Hines mówi, że to jest promowanie partnerskich związków homoseksualnych i że Skyrim jest grą, która ma przełamywać schematy. Wszystko ma być podane na tacy jasno i klarownie. To jest gra, która jest otwarta, która jest RPG-iem, więc są możliwe małżeństwa również międzyrasowe. Teraz pozwól, że ja nakreślę ci coś w wyobraźni, okej? Okay? Dlatego, że biorąc pod uwagę, że możemy wziąć ślub z każdym NPC-em na mapie...
Człowiek z wilkiem.
Wyobraźmy sobie w takim wypadku, że wracamy na chwilę do Morrowinda. I w Morrowindzie system transakcji opierał się na paseczku, który był u góry i który symbolizował to, czy nas rozmówca nasz lubi, akceptuje, nienawidzi i tak dalej. Można to było całkiem fajnie eksploatować, dając mu łapówki. Wystarczyły 4 łapówki po 250 zł i nasz rozmówca nas bardzo lubił. Czyli rozumiem, albo też śmiem twierdzić, że w Skyrim również będzie jakiś pasek, który będzie informował nas o tym, jak bardzo dana postać jest nami zainteresowana, czy nas lubi, czy nas nie lubi. Dlatego, że jeśli z każdym NPC-em, no to nie liczmy na to, że Bethesda będzie robiła dla każdego NPC-a w świecie Skyrim odpowiedni skrypt i całkowicie inne zadania na zdobycie zaufania, później wejście w jakieś partnerstwo i tak dalej. Nie ma szans. Tak więc...
Można by to w lepszy sposób rozwiązać.
Można by, ale teraz posłuchaj, co chciałbym powiedzieć. Wyobraź sobie, że rozmawiając z kimś, jesteś w stanie znowu z nim handlować. Powiedzmy, że jesteś w stanie handlować z każdym. I wręczasz mu jakiś pierścionek i nie chcesz za to zapłaty. Dajesz mu parę łapówek. On cię bardzo lubi. Pojawia się opcja w menu, pójdźmy na spacer. Pojawia się opcja w menu, weźmy ślub. Bierzesz ten ślub. cały proces zajmuje ci około 2 minuty. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ja to widzę mniej więcej w ten sposób. Jeśli z każdym NPC-em, wszystkimi postaciami, nie ma bata, żeby oni to dobrze zrobili. Po prostu nie ma bata. I to mi ukazuje w tym momencie głupotę tego silnika. Bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że niektóre screeny, niektóre gameplaye ze Skyrim pokazywały nawet postacie, które wykonywały swoje codzienne czynności, jak na przykład tutaj dla Kowala ostrzenie miecza, kiedy on tego miecza nie miał w ręku, ale iskry leciały, jak żeby. Więc, więc how can I get? Pojawia się bardzo dużo wątpliwości w mojej głowie, myśląc o Skyrim. Na Skyrim bardzo czekałem. Naprawdę bardzo czekałem. Myślę, że Abaddon również. Na samym początku razem ze mną. I kiedy nagrywaliśmy pierwsze podejście do tego podcastu, powiedział naprawdę wiele rzeczy, których teraz już wam nie przytoczę, ale uwierzcie mi, że oboje myśleliśmy, że Skyrim będzie dobry. Nie jest.
Porzućmy fabułę i wyrzynanie wrogów, żeby się ożenić.
Więc właśnie. Tak czy inaczej, mamy niezniszczalne miecze, niezniszczalne topory, łuki, strzały, w ogóle wszystko jest niezniszczalne. Możemy brać ślub z każdym. Co jeszcze? Heinz mówi, że smoki będą takimi mini-bossami, o czym wiedzieliśmy już od dawna, tak więc cóż, Bethesda pozostawia nas bez złudzeń. Coraz więcej niepotrzebnych elementów rozgrywki, coraz więcej niepotrzebnych elementów gameplayowych, coraz mniej dobrej gry, tyle ode mnie. Okej, więc naszym kolejnym tematem jest Driver San Francisco. Więc tak, więc Driver, dużo o tym mówiliśmy swego czasu i myślę, że każdy, kto tą grą był zainteresowany, pobrał demo, na pewno podołał wyzwaniu pogrania trochę w tego Drivera i stwierdził, że na razie szala nie przechyla się ani na jedną, ani na drugą stronę, przynajmniej z tego, co mówił Blad oraz Cialny, wydaje mi się, że na ten moment nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, jak tak naprawdę można patrzeć na Drivera. Mimo wszystko zachodnie magazyny wystawiły już ocenę po pierwszych wstępnych recenzjach.
Które gniotą.
I tutaj dlaczego? Otóż Eurogamer wystawił 8 na 10.
IGN 8.
Strategy Informer wystawił 6 na 10. GameSpot 8 na 10. Właśnie, i tutaj pojawia się pytanie, dlaczego? Dlaczego jest taka rozbieżność, jeśli chodzi o oceny? Dlaczego jedne portale stawiają 8, a inne portale stawiają 6? Pytanie bardzo dobre, dlatego że tak jak już wszyscy wiemy, IGN ogólnie jest znane z tego, że czasami jest przychylne dla Ubisoftu, dla IO Games i tak dalej, tak jak w przypadku na przykład Kane & Lynch'a, który został oceniony naprawdę bardzo dobrze, co kompletnie nie korelowało z tym, jaka ta gra rzeczywiście była. I InGames wystawiło 6 na 10. Nie pytajcie mnie, co to jest InGames, natomiast sam redaktor InGames postanowił wypowiedzieć się i poprzeć swoją recenzję tymi argumentami. Otóż, cytując, nowy driver byłby godną polecenia propozycją, gdyby jakość wykonywania przydzielanych nam w trybie single player zadań była tak wysoka jak technikaliów. Projektanci poziomu wpuścili z dymem dobre pomysły, nie mając zielonego pojęcia, jak zrobić z nich użytek. No właśnie, i teraz pytanie, o co tak naprawdę chodzi? Jak wszyscy wiemy, albo przynajmniej osoby, które co nieco o tym driverze słyszały, mamy taki tryb, który polega na tym, że przeskakujemy po grupie kierowców, w której jesteśmy, i pomagamy im wysuwać samochody na wyższe pozycje. To są tak jakby mini zadania podczas wyścigu dla nas. Czyli kiedy kierowca z naszego teamu jest na 6. miejscu, możemy dostać zadanie na przykład, on musi być na 3. i w tym momencie kamera przeskakuje na jego samochód i my musimy tak pomanewrować tym samochodem, żeby rzeczywiście znaleźć się na 3. miejscu.
Całkiem niezłe. W innych samochodówkach z tym się akurat nie spotkałem.
Dokładnie. I teraz wydaje mi się, że oprócz tego, czyli właśnie oprócz tych technikaliów, o których mówi redaktor InGames, driver nie ma zbyt wiele do zaoferowania. I stąd też pojawia się ta rozbieżność w ocenach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na ten moment to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o drivera. Wydaje mi się, że będziemy jeszcze o nim co nieco rozmawiać. Ale
zwłaszcza o jego ocenach.
No.
Ponieważ właśnie widzę dwa serwisy, które wystawiły oceny. CVG 8,5 na 10. Oraz kolejny rozrzut w ocenach, serwis Spong 93 na 10.
Bardzo polubili Drivera w takim wypadku. Oni go kurwa kochają.
To.
No dobrze. Zdarza się tak, zdarza się nawet najlepszym, okej, okay, tak czy inaczej. Będziemy jeszcze rozmawiać o driverze, bo na pewno Blady co nieco będzie chciał o nim powiedzieć, na pewno Cialny będzie o nim też mówił, tak więc no, mi pozostaje tylko wyczekiwać. I co, przechodzimy do następnego tematu.
Tak.
Dobrze, więc naszym kolejnym tematem jest XCOM. Jeśli ktoś nie wie, czym jest XCOM, otóż XCOM zadebiutował w 1994 roku jako gra, która tak naprawdę wyglądała trochę jak Fallout. Jeśli ktoś nie chce się specjalnie w to zagłębiać, a wiem, że są tacy użytkownicy, to był Fallout na koksie. Innymi słowy, byliśmy zarządcą finansowym, architektem, szkoleniowcem, dowódcą każdej operacji, ale też strategiem. Innymi słowy, naprawdę robiliśmy bardzo dużo. XCOM zadebiutował jako tytuł w 1994 roku, który tak naprawdę zmienił co nieco na rynku. To był tytuł, który pokazał graczom PC-towym, że bardzo niewielkim nakładem oraz naprawdę bardzo niewielkimi możliwościami silnika można zrealizować grę, która będzie tak naprawdę klasyką. I to jest klasyka, naprawdę. Patrząc na XCOMa z mojej perspektywy, ja wymagam od tej gry naprawdę bardzo dużo, ale na razie pierwsze, co się rzuca na oczy, kiedy patrzymy na grę ze studia 2K Games, to jest grafika. Wygląda po prostu ślicznie. Nie wiem, co ty myślisz o tym, Klein, ale dla mnie to jest naprawdę piękna gra. Szczególnie w bazie, w której zaczynamy.
O tak, baza jest najciekawsza.
Baza jest naprawdę bardzo ładna i kiedy patrzymy na bazę...
Jest bardzo ładna i udziwniona w każdy możliwy sposób.
Tak.
Wygląda
tak.
Po no. części jak redakcja pisma, ale obok na gameplayu, który oglądałem, widać laboratorium, nie wiem jak to nazwać, gdzie profesor, no i to takie ludzkie, takie pospolite, bawi się, niewinne, bawi się bronią, której nie rozumie i ta zaczyna mu się miotać w rękach. Praktycznie pali swoich kolegów wokół.
Jak szatan. Tak czy inaczej, gra jest ładna. Tutaj właśnie trochę mogłem przeholować. Gra jest na pewno ładna na samym początku. Kiedy jesteśmy w tej bazie, to można naprawdę powiedzieć o XCOMie, że gra trzyma poziom i to taki poziom, który jest wręcz światowy, dlatego że zbliżenia na twarz, na ubrania, na ogólnie całe to wnętrze tej bazy, jak najbardziej na tak. Tam w ogóle gameplay, prezentacja tego interfejsu, w którym się musimy poruszać, jest naprawdę bardzo dobra, dlatego że wszystko prezentuje się na tak jakby takich tablicach starych, gdzie wszystkie informacje wyświetlane są z rzutnika, obok stoi mężczyzna, który tłumaczy nam, co właśnie robimy, przedstawia nam dossier na temat różnych naszych towarzyszy, których będziemy wykorzystywać w trakcie kolejnych misji. Zresztą misje to też jest bardzo fajne, że nie musimy iść od razu na jedną z głównych, możemy wybrać poboczne, dlatego też nie musimy się od razu angażować w ten wątek fabularny, możemy wykorzystywać te misje do zdobycia nowych technologii i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Jednakże w momencie przetransportowania na pole walki zaczynają się schody, przynajmniej dla mnie schody. Gra po opuszczeniu bazy nie wygląda już tak dobrze i tutaj można puścić oko do Cialnego i powiedzieć limitacje konsoli. Można,
Cialny,
nie wiem.
Tak.
Nie wiem, czy powinniśmy tak zrobić. Wydaje mi się, że XCOM mógłby wyglądać lepiej, a nie wygląda zbyt dobrze. Myślę, że taka gra jak Homefront wyglądała już lepiej. No i cóż, no i trochę mi przykro, trochę żałuję, dlatego że po tym, co widzimy na samym początku, to gameplay już w trakcie wykonywania misji, a szczególnie grafika, nie wygląda tak dobrze. Teraz, jak prezentuje się cały gameplay? Otóż jest to mocne nawiązanie do Fallouta trzeciego, dlatego że samo poruszanie, sam sposób spoglądania na świat wygląda właśnie tak, jakbyśmy grali w Fallouta. Ale mamy tu też tak jakby takie małe zalążki Mass Effecta. Otóż mamy pewne menu, które po naciśnięciu odpowiedniego klawisza zaczyna się wyświetlać. Wygląda ono jak w Mass Effectie, kiedy mamy swoich towarzyszy oraz możliwość wybierania perków, których oni mogą użyć. Specjalnych umiejętności oraz broni. Wygląda to, tak jak już powiedziałem, bardzo charakterystycznie. Mimo wszystko to skojarzenie burzy trochę zwolnienie czasu połączone z takim zapadaniem się tych wszystkich kolorów czerń i biel. Co jest w sumie dobrym pomysłem. Tak czy inaczej, gra bardzo strategiczna, dlatego że pewnych rzeczy nie przejdziemy zwyczajnie brutalną siłą ognia. Musimy kombinować, musimy wykorzystywać, tak naprawdę wykorzystywać, nie tak jak w Mass Effectie, tak jak zresztą jakie ja mam skojarzenia z dwójką, że tak naprawdę wszystkie te dodatkowe umiejętności naszych bohaterów można było gdzieś tam pozostawić z tyłu, jeśli tylko wiedzieliśmy jak grać, dawaliśmy sobie radę. Tutaj tak naprawdę nie damy sobie rady w pojedynkę. Już sami autorzy mówią, że nawet na najniższym poziomie trudności to nie będzie możliwe. Tak więc będziemy musieli nauczyć się wykorzystywać te wszystkie perki. Ale z czym tak naprawdę walczymy? Otóż XCOM jak zwykle w całej tej swojej historii prezentuje nam, zresztą mówiąc pod tytuł pierwszej części, UFO Defense lub UFO Enemy Unknown. Więc bronimy się przed inwazją UFO. UFO wygląda ciekawie, nieprawdaż?
Na gameplayu widzimy w pewnym momencie, gdy wchodzimy do namiotu, nie wiem, bazy polowej?
Mhm, tak.
Wybitych żołnierzy i jednego obcego przebranego za żołnierza czytającego jakąś książkę. Nasz bohater zaczyna mówić do niego, a ten się na nas rzuca. I w pewnym momencie przemienia się w swoją prawdziwą postać, która wygląda jak nieudana podróbka Ironmana.
Dobrze.
Niedobrze.
Niedobrze. Wiesz co, z tego co ja usłyszałem, to ma być klasa skauta w siłach obcych, która może się właśnie przemieniać w jakiegokolwiek ludzkiego odpowiednika, żołnierza, jakiego sobie wybierze. Mniej więcej tak to wygląda. Ogólnie walka z tymi obcymi. Oni wyglądają jak taka pikselowa twarz troszeczkę, jak takie kwadraciki. Nie wiem, czy zauważyłeś, o co mi chodzi, nie? Że cały ten świat, który oni sprowadzają ze sobą, wygląda jak konstrukcje geometryczne z kwadratów i prostokątów.
Minecraft!
Dobrze. I wygląda to całkiem wiarygodnie, to znaczy samo tłumaczenie w ogóle, kim są ci obcy. Otóż są oni technologicznie zaawansowaną rasą na tyle, iż sami w sobie stanowią technologię. I my jesteśmy w stanie ich tak jakby zbierać. Nie wiem dokładnie, co musimy zrobić, ale jesteśmy w stanie wyrzucić odpowiednie urządzenie, które zbiera tak jakby ich esencję i zamyka do jakiegoś opakowania. I jesteśmy w stanie tak zrobić na przykład z wieżyczką strażnicą, która do nas strzela. Jesteśmy w stanie później ją przetopić, żeby wyciągnąć jakieś informacje lub też użyć ją w trakcie gameplayu po to, żeby nam pomagała. Okej, całkiem fajne rozwiązanie. Potem twórcy nawet nam mówią, że nie myślcie sobie, że jeśli będziecie cały czas bierać tą technologię, to nie otrzymacie jakiejś nagrody. I pokazują nam broń, która nazywa się anihilator czy coś takiego. Jest to jakiś promień laserowy, który naprawdę niszczy wszystko na swojej drodze, więc rzeczywiście może będzie warto oszczędzać tą technologię. Tak czy inaczej, z mojego punktu widzenia te schody, o których mówiłem, tutaj się zaczynają kończyć, dlatego że gra wprowadza całkiem ciekawe rozwiązania fabularne. Otóż mamy przedstawienia tych obcych jako właśnie tej rasy technologicznie zaawansowanej, która sama w sobie jest technologią, czyli możemy ją zbierać, możemy ją rozpracowywać we własnym laboratorium. Jesteśmy w stanie wysyłać żołnierzy po to, aby uczyli się obsługi odpowiednich karabinów, więc naprawdę sam proces skomplikowania tej gry jest dość spory i wydaje mi się, że sam gameplay, sama walka również nie jest taka najgorsza. Co do grafiki można przymknąć oko i wydaje mi się, że XCOM zapowiada się bardzo dobrze. Ja mam skojarzenia z Falloutem, z Mass Effectem, ale nie wiem jak ty, Klein.
Ja mam skojarzenia z inną grą obcych, która nazywa się Black Cetera 51. Też mnie zawiodła strasznie. Były dwa momenty...
Wiesz, mnie nie zawiodła. Jeszcze XCOM, mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie, ale...
Ale XCOM już mnie zawiódł. Już dla mnie wygląda jak gra dla niedzielników tak naprawdę.
O, czemu?
Ponieważ gdy oglądałem ten gameplay, naprawdę obcy wyglądają... No śmiesznie bym wręcz powiedział, tak samo jak w Black Cetera. Nawet bossowie, którzy byli po prostu ogromni, byli tak naprawdę słabi. Wystarczyło klikać w 3 przyciski i patrzyłem, jak to cholerstwo wybucha.
Ale były jakieś momenty w tym Black Site, które były warte kupienia tej gry, czy te skojarzenie jest tak silne, że naprawdę nie jesteś w stanie się pozbyć?
Tylko jeden. Skradasz się, nie wiem, do jaj obcych, inkubatora obcych, nie wiem jak to nazwać, z twoimi kolegami z wojska. Bo zostałeś tam wysłany, żeby to zbadać. No i wchodzisz tam. Jest muzyka, jest nastrój, wchodzisz. Ty już cały w nerwach, cały spocony, oglądasz co się dzieje, co będzie za chwilę. Nagle jeb, pojawia się logo Alienware'a, twoi ludzie zostają znokautowani, ty zresztą też. Budzisz się, ich nie ma. No i chyba jedyny moment, który tak naprawdę mną ruszył przy tej grze, bo reszta jest nudna.
Mhm, dobra, więc złe skojarzenia, rozumiem.
Tak.
No cóż, ja myślę, że XCOM zapowiada się całkiem okej. Okay. Myślę, że będziemy jeszcze musieli poczekać co nieco, ale gra wygląda tak, jak już by była gotowa. Wygląda na taką, w którą można by było już grać. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajna odmiana, ale powiem ci to, co mnie ostatnio zaczyna przerażać. Wychodzi zbyt dużo ciekawych gier, w tym i w następnym roku. Naprawdę zbyt dużo. Mógłbym tutaj wyliczać i wyliczać, ale naprawdę XCOM powoli zaczyna zaliczać się do tych gier, którymi ja będę się interesował. Mimo, że ja widzę limitacje tutaj, jeśli chodzi o sprzęt, na którym on został uruchomiony, gra wygląda całkiem porządnie. Jeśli tylko nie będzie monotonna, jeśli tylko utrzyma ten impet, myślę, że będziemy mówili tutaj o całkiem fajnym tytule. Szczególnie jeśli zwrócicie uwagę na fakt, jak wygląda samo przygotowanie, sam briefing. Więc tak naprawdę możemy przejść już dalej. Ja polecam zapoznać się z tym gameplayem, dlatego że jest całkiem fajny.
A teraz naszym tematem będzie Battlelog kontra Call of Duty Elite i Odin. Co to jest?
Dobrze, że pytasz, dlatego że przygotowałem sobie tutaj listę po raz kolejny, wykorzystując mój magiczny zeszyt. Kiedyś na czacie, czy też w którymś komentarzu napisałem, okej, postaram się wystosować odpowiednie porównanie. I wiesz co, kiedy zaczynałem, to wydawało mi się, że Battlelog będzie czymś okej, będzie czymś fajnym. Czymś, co na pewno przebije Call of Duty Elite. Teraz nie mam takiego zdania, myślę nawet, że Call of Duty Elite jest znacznie lepsze. Co to jest na samym początku? Otóż są to systemy zintegrowane czy wbudowane w gry, które będą obsługiwać kolejne tytuły albo też tytuły wstecz. I będzie to tak jakby, tak jak masz w PlayStation 3 dashboard, w którym masz statystykę tego, co kupiłeś, ile w co grałeś, ile jakie masz osiągnięcia i tak dalej, Battlelog. I Call of Duty Elite będzie właśnie czymś takim dla gier Battlefield 3 i Call of Duty Black Ops oraz Call of Duty 3. Z punktu widzenia technicznego całkiem fajny pomysł, dlatego że będziemy w stanie sprawdzać bardzo wiele rzeczy, jednakże między tymi dwoma systemami są pewne różnice. I teraz ja, z racji tego, że wiem tak naprawdę wszystko o Battlelogu, postanowiłem zaznajomić się troszeczkę z Call of Duty Elite. Więc co pierwsze wyskakuje, jeśli myślimy o Call of Duty Elite, jeśli chcemy zapisać się do tego trybu? Otóż 20 zł miesięcznie. Tak, Call of Duty Elite jest trybem płatnym, trzeba za niego zapłacić. 20 zł na miesiąc to jest właśnie ta suma, którą będziemy musieli wystosowywać.
Zdzierstwo,
można tak pomyśleć na samym początku, ale powiem ci, co posiada Call of Duty Elite, a następnie powiem ci, czym jest Battlelog i jakie funkcje posiada. Tak więc Elite dzieli się tak jakby na cztery sekcje. Mamy karierę, postępy, rywalizację i społeczność. I co tak naprawdę te cztery sekcje nam dają? Po pierwsze, główne statystyki, czyli możemy zobaczyć swój postęp, swoje XP, swoje perki i tak dalej, i tak dalej. Możemy nawet sprawdzić, kiedy oraz co moglibyśmy uzyskać, dlatego że system w jakiś sposób oblicza na podstawie tego, ile gramy, ile XP zdobywamy, jakie osiągnięcia oraz w jaki sposób podejmujemy się kolejnych plansz, czy mamy bardziej ofensywny, czy defensywny tryb, wylicza nam mniej więcej, za ile osiągniemy kolejny poziom, jakie perki możemy otrzymać, co możemy odblokować, co musielibyśmy zrobić, żeby odblokować i tak dalej, i tak dalej. Dostajemy całkiem fajną statystykę. Wydaje mi się, że to jest sprytne tak naprawdę i pomysłowe.
Odin, to już było.
Nie w taki sposób, naprawdę. Widzieliśmy to w Bad Company 2, ale o tym za chwilkę, ale tutaj jest to o wiele bardziej rozbudowane. Następnie mamy szczegółowy podgląd wszystkich meczów, jakie przeprowadziliśmy w ciągu ostatnich 30 dni. Mamy małą mapkę i widzimy tam, jak się poruszaliśmy, gdzie chodziliśmy, kiedy strzelaliśmy, co kiedy rzuciliśmy, kto nas zabił, w jakim miejscu, gdzie ile staliśmy i tak dalej. Taka taktyczna mapa, jak oddziały SWAT mają przed wejściem do jakiegoś budynku, rozumiesz? My jesteśmy w stanie sprawdzić w ciągu 30 dni wszystkie nasze mecze, jakie w tym czasie przeprowadziliśmy, naprawdę bardzo, bardzo dokładnie. Dodatkowo dostajemy encyklopedyczne statystyki każdej broni, czyli jak możemy jej użyć. Mamy przykłady użycia nagrane in-game, mamy nagrania recoilu, mamy nagrania RPM-u, czyli round per minute, dlatego że również w nowym Call of Duty 3 będzie coś takiego, co znamy z Bad Company 2, kiedy podczas oddziaływania w drużynie szybciej przeładowaliśmy jako na przykład medyk, a kiedy staliśmy samemu, przeładowaliśmy wolniej. Jest tam parę takich trybów właśnie, które się będą różnić. Tutaj będziemy widzieć, kiedy, co i jak. Następnie mamy różne pola rażenia granatów, w jaki sposób możemy coś rzucić, jak to będzie oddziaływać na otoczenie. Mamy też przykładowe mapki, gdzie możemy porozstawiać przeciwników w formie tektur i będziemy rzucać granatem, żeby zobaczyć, jak by on poleciał, co by zniszczył i tak dalej. Granat będzie informować, jakie obrażenia zadaliśmy, w co trafiamy, jeśli będziemy strzelać przez ściany i tak dalej, i tak dalej. Mamy również dodatkowo jeszcze dokładnie wyjaśnione właściwości perków, co i jak robią wszystkie strategiczne pozycje na mapie, gdzie powinniśmy się udać, w jakim czasie, nagrania najlepszych akcji, które sami użytkownicy będą wybierać w formie takiego boosta dla mniej doświadczonych graczy, jak powinniśmy przeprowadzać na przykład odbicie punktu w tym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo, tego jest tak dużo, dochodzą jeszcze grupy, które będziemy mogli tworzyć i to za pomocą tak naprawdę wpisania tylko i wyłącznie jej nazwy. Automatycznie zostaniemy jej adminem, będziemy mogli dodawać ludzi, odejmować czy usuwać ich z naszej grupy, jeśli coś nam nie przypasuje, czyli będziemy mogli tworzyć tak naprawdę klany, grupy nie będą ograniczone tak naprawdę niczym. I na sam koniec będą imprezy online, będą nagrody, będą gry, będą nagrody pieniężne. Będziemy mogli na przykład poprzez granie tylko i wyłącznie 2 godziny na dzień zarobić jakiegoś dodatkowego perka, zyskać jakiś bonus na grę i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę, Klein, bardzo, bardzo dużo. I ja tutaj widzę ogromny potencjał, to jest wręcz moloch w porównaniu do tego, co oferuje nam Battlelog. My oboje graliśmy w Bad Company 2. I wiemy, jak wygląda Bad Company 2 od środka. Battlelog w Battlefieldzie 3 to tak naprawdę wszystko to, co mieliśmy w Bad Company 2, tylko podane w innej oprawie graficznej. Z tym, że, uwaga, żeby uruchomić grę, żeby dostać się na jakiś serwer multiplayer, zawsze będziemy musieli wyłączać grę, uruchamiać Battlelog, wybierać sobie serwer i dopiero wtedy gra będzie się uruchamiała. W momencie, w którym stwierdzimy, zmieniłbym ten serwer, wyłączam grę, włączam Battlelog'a, zmieniam serwer na liście, rozumiesz? I łączę się z nim, dopiero wtedy gra się uruchamia.
Wracam do Bad Company 2.
Ale powiedz mi, co ty myślisz o tym porównaniu, które zrobiłem? Powiedz mi, jak kształtuje się w twojej głowie teraz ta wizja Elita w porównaniu z Battlelog'iem?
Elita po prostu wypada świetnie. To, co oferuje przy Battlelogu. Panie, jak można wychodzić z gry, żeby w nią pograć, żeby wybrać z pierdzielonej listy jakiś serwer i żeby dopiero wejść do gry?
Wiem, to jest straszne, wiem, ale ale wiesz co, pomijając już nawet, spójrz na ilość opcji, które daje ci Battlelog. Znaczy, fuj!
Całą jedną.
Tak, kurs serwera. Nie, spójrz na ilość opcji, które daje ci Elit. Już nawet same głupie konkursy, które polegają na tym, spędź w trakcie gry 2 godziny. Zestrzel tylu i tylu przeciwników za pomocą headshotów. Dostajesz zniżkę 5-15% na jakąś grę do zakupienia w jakimś tam sklepie. Przecież to jest świetne. Biorąc jeszcze pod uwagę nagrody pieniężne, biorąc pod uwagę na to, że chyba co tydzień, bo nie wiem, nie jestem pewien, czy co tydzień, czy co miesiąc, czy o określonym czasie, którego tutaj nie jestem w stanie sprecyzować, będzie do wygrania samochód. Naprawdę Elite wypada na tle Battlefielda i Battlelog'a, jego beznadziejnego Battlelog'a, po prostu świetnie. I tutaj nie ma porównania, naprawdę. Biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, które pojawiają się teraz w nowym Battlefieldzie, już fakt tego, że gracze konsolowi będą w stanie grać tylko w 24 na jednej mapie, a i tak będzie to mocno ograniczone, dlatego że tylko 24 z naprawdę dobrym połączeniem. Jeśli ktoś z graczy konsolowych myślał, że będzie w stanie grać w 64, no to sorry. Niestety nie. W 24 też niestety nie, chyba że masz naprawdę kurewsko szybki internet. Więc pojawia się wiele wątpliwości. EA naprawdę robi nas chuja w tym momencie. Tyle ode mnie. Chcesz coś dodać?
Nie.
Dobrze, więc kończymy. To było krótkie porównanie Battlelog'a versus Call of Duty Elite. Miejmy nadzieję, że zaspokoiłem waszą ciekawość. Jeśli macie jakieś pytania, no to walcie i przechodzimy do ostatniego naszego tematu, którym jest Far Cry 3.
Dobrze, a naszym ostatnim tematem jest Far Cry 3 i jego 20 godzin hardkorowej, nieustającej rozgrywki. Ja jestem pod wrażeniem, ponieważ 20 godzin tylko trzymają się samego wątku fabularnego, przy czym inne gry można przejść w ile godzin?
To zależy od gry, ale z tego co pamiętam, kiedy nagrywaliśmy Spoiler Alerta razem z Bladym, to specjalnie na potrzeby tego nagrania przyszedłem Modern Warfare 2 w 3 godziny z hakiem. I pamiętam, że zostaliśmy nieźle zjebani na jakimś forum tej gry, dlatego że ktoś powiedział, o, oni chyba nie grali w tą grę. A, przecież na tym to właśnie polegało, że graliśmy w tą grę i skończyliśmy ją tak krótko, przynajmniej ja w nią tyle skończyłem. I ja w nią grałem i to było dla mnie po prostu marnotrawstwo. Nie dość, że pieniędzy, to dodatkowo jeszcze czasu. I zerwanie z tak świetnym tytułem, jaki był pierwszy Modern Warfare,
Skoro Modern Warfare mogłeś przejść w 3 godziny, to na przykład są inne gry, które były no całkiem fajne i można je było przejść w 8 godzin, na przykład Battlefield Bad Company 2, którego zresztą polecam.
Wątek fabularny dość długi jak na tego typu grę, co jest ogromnym
tak,
plusem.
Tak, ale największym plusem tej gry są dialogi. Ja kupiłem tę grę głównie ze względu na dialogi. To jak zacząłem ciskać w siebie mięsem, żołnierze. No po prostu piękne wykonanie.
Wolałeś polską wersję, czy wolałeś angielską?
Polską.
Wiesz co, myślę, że jedynie w tej grze polska lokalizacja tak naprawdę dobrze pasowała do żołnierzy, którzy krzyczą kurwa. Bo,
tak.
Bo nie oszukujmy się, że są polonizacje, które są okej,
okay,
ale tak naprawdę nie pasują. Padłem na biurko. Tak, Cenega. Jezu! I wiesz, o czym zapomniałem? I pomijając temat Far Cry, do którego wrócę. Cenega. Spolszczenie. The Saboteur. Wracając jeszcze do samego początku. Pierwsza rzecz. Kiedy zbliżamy się do muru, kiedy zbliżamy się do budynku, mamy słówko wespnij się. Wespnij się. Z tego co wiem, wespnij się jest tak wyjątkowo niepoprawną formą słowa wspinać się i wspnij się gdzieś, że ja pierdzielę, wespnij się. Druga sprawa, zresztą wespnij się, to jest bardzo fajna rzecz, dlatego że wespnij się było początkowo używane przez redaktorów PSX Extreme oraz PlayStation Plus, jeśli ktoś w ogóle pamięta te czasy, kiedy jeszcze rynek gazet w Polsce, jeśli chodzi o gry, tak naprawdę nie istniał. Wespnij się było specjalną pułapką stawianą przez recenzentów, przez autorów różnych opisów przejść, żeby potem wyłapywać w tekście skopiowane fragmenty recenzji albo opisu. Wespnij się było tylko i wyłącznie stworzone na potrzeby właśnie takiego wyłapywania, takiej bramki, która potem pozwalała stwierdzić, czy tekst został skopiowany od kogoś. Nie wiem, czy ktoś o tym wiedział, ale z tego właściwie wywiodła się historia słowa wespnij się. Bardzo fajny kawałek historii zresztą, bo kiedyś w PSX Extreme można było o tym co nieco przeczytać. Tak czy inaczej, kiedy już się wespięliśmy na coś, to mieliśmy opcję, uwaga, spuszczenia się. Mogliśmy się spuścić.
Dobrze.
Dobrze, nie? Więc ogólnie spolszczenie... Aha, jeszcze oprócz wespięcia się gdzieś, mogliśmy się wesepinać. Wespnij się, wesepnij się też było. Więc dla kogokolwiek, kto pisał spolszczenie dla jakiejkolwiek firmy, dla jakiejkolwiek grupy, która pisała spolszczenie do Desaboteur, po prostu brawa, wespnij się, spuść się.
Jebnijcie się w czajnik.
Jebnijcie się w czajnik. Dobrze, tak czy inaczej wracamy do Far Cry'a trzeciego. Tak jak mówimy, 20 godzin nieustannej rozgrywki i to jest dużo. My wszyscy wiemy, jak wygląda rozplanowanie, jeśli chodzi o fabułę w Far Cry'ach, szczególnie w drugiej części. W drugiej części było mnóstwo monotonii, jeśli chodzi o dojeżdżanie gdziekolwiek, dlatego też niektórzy nazywali Far Cry'a Far Dry'em, bo się po prostu drivingowało strasznie długo i stąd też na niektórych forach zamiast I'm playing Far Cry 2 right now pisał się I'm playing Far Drive 2 right now, więc to akurat miało swoje odniesienie rzeczywiste. Na szczęście twórcy trzeciego Far Cry'a mówią, że to nie będzie tak wyglądało, że podróż między jednym punktem a drugim będzie o wiele krótsza, że będzie o wiele bardziej skondensowana i więcej akcji w trakcie, będzie więcej komentarzy, więcej rzeczy, które będziemy mogli zrobić, więc to jest super sprawa. Ale właśnie porównując to do tego wcześniejszego, co powiedziałeś, 20 godzin rozgrywki to jest naprawdę dużo, jeśli chodzi o tryb fabularny. Biorąc pod uwagę, że nowoczesny shooter musi być krótki, bo nie wiem, czy ktoś na to zwrócił uwagę, ale shooter w dzisiejszych czasach kupuje się tylko i wyłącznie dla trybu multiplayer. Bardzo niewiele firm robi shooter tylko po to, żeby single był dobry. Albo w ogóle po to, żeby single był dobry. Bad Company 2 jest tutaj ewenementem, no ale jeśli porównamy to na przykład z trybem single player w Homefront, tak? Jeśli ktoś grał w Home, to naprawdę single jest tam tragicznie krótki i można to porównywać właśnie do Modern Warfare 2, zresztą do Black Ops również. Tak czy inaczej, właściwie tyle ode mnie. To jest dobrze. To dobrze świadczy o Far Cry'u 3. Ja na Far Cry'a 3 czekam. Myślę, że Ubi robi tutaj świetną robotę, jeśli chodzi o tą serię. Wiele, wiele zmieniło. Zresztą już słyszeliście trochę na temat tego, co ja myślę o Far Cry'u 3. Jeśli ty, Klein, masz coś do dodania, to śmiało, dlatego że to właściwie tyle, co mam do powiedzenia.
No, ja chciałbym tylko dodać to, że czekam na tę grę. Chciałbym ją, no, trochę w nią pograć. Jeżeli będą tam takie momenty jak w Battlefieldzie, które mi zapadły w pamięć, na przykład gdy Hagar leci i wrzeszczy "Joke", no to będę szczęśliwy.
Okej, dobrze, więc z tej strony tak naprawdę to wszystko. Zapraszamy na kolejny podcast i zapraszamy też na bonusowy odcinek, który nagrali Bizon oraz Blady. I oczywiście żegnamy się z wami. Jest mi przykro, że Abaddon nie mógł z nami tutaj wystąpić, lecz niestety, tak jak już mówiłem kilka razy, jego internet nie daje rady, zakłócenia po jego stronie są tak ogromne, że nie bylibyśmy w stanie się tutaj nawet usłyszeć, dlatego że te szumy są po prostu bardzo, bardzo głośne. Próbowaliśmy już nagrywać to, nie wyszło, także skombinowałem tutaj jednego z DSP-sowców, który zgodził się razem to ze mną nagrać. Myślę, że sobie poradził jak na swoje pierwsze wystąpienie i żegnamy się z wami z tej strony Odin
oraz Klein.
Dobrze, więc witamy was w 69. odcinku DualShock Podcast. Dzisiejszy odcinek nagrywamy 28 sierpnia, a z wami witałem się Odin
i Abaddon.
I taka ekipa specjalna, dlatego że też podcast specjalny, bo nie mamy dzisiaj głównego tematu, mamy pomniejsze newsy.